Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Brat na samym początku wspomniał takie piękne słowa, że Pan Jezus ma przygotowane dobre rzeczy dla każdego jednego z nas. I ja myślę, że my przyszliśmy na to miejsce z tą wiarą, że tak jest faktycznie, że Pan Jezus ma przygotowane dobre rzeczy. I kiedy tak sobie siedziałem, kiedy brat o tym mówił, przyszedł mi taki obraz za życia Pana Jezusa Chrystusa, kiedy On, wiemy, zmarł, kiedy zmartwychwstał i kiedy ten moment, kiedy objawił się swoim uczniom, apostołom. Wiemy, że jest to ten moment, kiedy Pan Jezus zmarł, oni wrócili do swoich zajęć. I kiedy Pan Jezus zastał swoich uczni, kiedy między innymi oni łowili ryby. I znowu po raz kolejny to niepowodzenie, brak ryb, brak tego połowu, zmęczenie. I kiedy Pan Jezus powiedział, zarzućcie z prawej strony, oni tak uczynili i wiemy, że wtedy wyłowili po raz kolejny te mnóstwo ryb. I przyszedł ten moment, kiedy jakby ta zasłona została zdjęta z ich oczu i oni poznali, to jest Pan, to jest nasz mistrz, to jest Jezus Chrystus. I to jest to wspaniałe, że widzimy to, co czyni Pan Jezus, to jest rzecz niesamowita i ja myślę, że ona ma takie przełożenie duchowe dla każdego jednego z nas, właśnie odnośnie tego miejsca. Otóż Pan Jezus bierze tych swoich apostołów, tych uczni, bierze te rybki, zaczyna to wszystko przyrządzać. Wiemy, że daje im chlebek, bierze ten plaster miodu, smaruje i im podaje. I tak można powiedzieć, zwyczajny sposób ich karmi. Tych samych apostołów i uczni, którzy przed chwilą wiemy, że zaparli się go, zostawili, gdy trzeba było się modlić. Można powiedzieć, ci, którzy go opuścili, a mimo wszystko Pan Jezus przychodzi do nich i daje im pożywienie, karmi ich, troszczy się, przytula, tak jak między innymi ten Jan apostoł. I jest to wspaniały taki obraz prawdziwości Jezusa Chrystusa, skierowany indywidualnie do każdego jednego z nas. Ta wyciągnięta dłoń, ona jest pełna miłości. I nie tyle, że w słowach, ale w czynie. Pan Jezus pokazał to czynem i pokazuje do dnia dzisiejszego. Jest to o tyle wspaniałe, że Pan Jezus ma dobre rzeczy, ale można powiedzieć zawsze, nie tylko na jakiś czas, nie tylko do momentu, kiedy Pan Jezus żył, ale widzimy, kiedy zmarł, kiedy zmartwychwstał, Pan Jezus dalej daje dobre rzeczy. I też pamiętacie zapewne i to wydarzenie, kiedy Pan Jezus uczynił ten pierwszy cud. On jest dosyć głośny, praktycznie wszyscy go znają na tym świecie. Kiedy Pan Jezus był na weselu w Kanie Galilejskiej. I tam podczas tej rozmowy z tym gospodarzem, kiedy ta woda zamieniła się w wino, to czytamy taką ciekawą rozmowę. Ten gospodarz woła Pana Jezusa i mówi, jak to jest? Coś ty uczynił? Przecież prawidłowość jest całkowicie inna. Dlatego, że na początku każdy daje dobre wino, a później jak sobie każdy podpije, to dają takie byle co. A ty zachowałeś te dobre wino do samego końca. Ja myślę, że ma to również przełożenie na nasze życie. Pan Jezus nie ma tylko na jakiś czas, ale na całe życie, na całe nasze życie, dopóki my będziemy tą wiarą właśnie czerpać z tych wyciągniętych ramion Jezusa Chrystusa pełnych Bożego błogosławieństwa. Te wspaniałe słowa, a chciałbym, bracia i siostry, abyśmy odczytali sobie pewien fragment ze Starego Testamentu, z pierwszej księgi Samuelowej, z 22 rozdziału. Jest to zaledwie kilka wierszy, ale one niesamowicie przykuły moją uwagę. Ono mi w sposób praktyczny pokazało, jak być lepszym człowiekiem przed Jezusem Chrystusem, jak być lepszym chrześcijaninem. Brat na samym początku czytał psalm Dawidowy. Jest to historia z życia króla Dawida. Pierwsza księga Samuela, 22 rozdział. I w tych kilku wierszach, kiedy tak się zastanowimy pokrótce, zobaczymy, jak wielką miłość Dawid miał w swoim sercu. Nie tylko do Boga, ale do ludzi, do bliskich. I pierwszy werset tego 22 rozdziału pierwszej księgi Samuela mówi, i odszedł Dawid tamtąd i schronił się w jaskini Adullam. A gdy usłyszeli o tym jego bracia wraz z całą rodziną jego ojca, przybyli tam do niego. I zgromadzili się wokół niego wszyscy ludzie uciśnieni i wszyscy zadłużeni oraz wszyscy rozgoryczeni. A on został ich przywódcą. Tak znalazło się przy nim około 400 mężów. Ruszył tedy stamtąd Dawid do Mispy Moabskiej i rzekł do króla Moabu, Niechże wolno będzie mojemu ojcu i mojej matce zamieszkać u was, dopóki się nie dowiem, co Bóg uczyni ze mną. I umieścił ich u króla Moabskiego i mieszkali u niego przez cały czas, dopóki Dawid był w tej warowni. Lecz prorok Gad rzekł do Dawida: nie pozostawaj w warowni, wyrusz, a udaj się do ziemi judzkiej. I wyruszył Dawid i przybył do Jeer-Cheret. A gdy Saul usłyszał, iż Dawid ujawnił się wraz z ludźmi, którzy z nim byli, Saul, siedząc wtedy właśnie w Gibei pod Tamaryszkiem na wzniesieniu i miał w ręku włócznię, a wszyscy jego słudzy stali przy nim. I może do tego miejsca. Pierwszy wiersz mówi o tym, że i odszedł Dawid stamtąd. Kiedy przeczytamy sobie fragmenty wyżej, wiemy, że Dawid przyszedł do tej jaskini Adulam z miejscowości Gad od króla Achisza. Z tym królem Achiszem miał Dawid dosyć ciekawą styczność, ciekawą, może nawet nie tyle, że rozmowę, ale bardzo ciekawa sytuacja wynikła. Otóż król Dawid, uciekając przed Saulem, uciekając właśnie przed tym, że Saul czekał na jego życie. I przed ten moment, kiedy Dawid jest opuszczony, jest praktycznie sam. Nie ma nikogo przy nim. I też mi się przypomniało, jakiś czas temu jeden z braci właśnie wspomniał o królu Dawidzie jako tym, który tułał się po pustyni, po jaskiniach. I już tutaj na samym początku wydaje się to dziwne, jak to jest. Boży król, król, którego wybrał Pan Bóg, Boży pomazaniec, on się tuła po jaskiniach i po pustyniach. I więcej, w samotności, w opuszczeniu. I jeszcze więcej. Saul czyha na jego życie. Ale tutaj czytamy, że właśnie Dawid chciał się schronić przed Saulem i poszedł do tego króla Achisza. Myślał, że może Achisz mu pomoże, weźmie go w swoją obronę. Ale czytamy, że kiedy Achisz się dowiedział, że przyszedł Dawid, ten, o którym śpiewano, Saul pobił 1000, a Dawid 10 000, to widać z tej reakcji Dawida, że on, widząc tego króla Achisza, że on się obawiał, że Dawid przyszedł go zabić. I zaczął Dawid dziwną rzecz w stosunku do tego króla się zachowywać. Dlatego, że tutaj jest opisane, że on zaczął się zachowywać jak człowiek obłąkany. Zaczął gdzieś tam pisać po bramie, zaczął się ślinić, zaczął udawać. Dlatego, że Dawid zobaczył po reakcji króla Achisza, że król Achisz będzie mógł, że będzie chciał go zabić, będzie chciał go zgładzić. Obawiając się, że Dawid właśnie przyszedł może na przyszpiegi. I widzimy jednak Dawidowi poprzez jego zachowanie udało się odejść od króla Achisza cało i zdrowo. I tutaj czytamy, że on się schronił w jaskini Adulam. I w tym pierwszym wersecie również jest wzmianka, że a gdy usłyszeli o tym jego bracia wraz z całą rodziną jego ojca, przybyli tam do niego. I to jest również bardzo ciekawa sytuacja. Dlatego, że gdy jego bracia Dawida bracia, gdy usłyszeli o tym całej sytuacji, gdzie on jest, oni przybyli do niego. Ja myślę, że pamiętamy tą sytuację, kiedy Goliat stał naprzeciwko narodu izraelskiego i lżył imię Boga. I znamy tą sytuację, jak ta rozmowa, kiedy Dawid tam przyszedł do tego wojska i między innymi rozmawiał z tymi braćmi. I tam jest opisane, że oni zaczęli się na niego gniewać. Ten najstarszy brat zaczął tam tak trochę nim lekceważyć, pomiatać. A mimo wszystko, właśnie w chwili zagrożenia, bo ja jestem przekonany, że ci bracia również czuli się zagrożeni, oni przychodzą mimo wszystko do Dawida, szukając z nim może ratunku, szukając z nim pomocy. Kiedy tak sobie myślałem o tych wydarzeniach, że właśnie Dawid jako ten mąż Boży, sprawiedliwy, i ci bracia, którzy mieli taki do niego stosunek bardzo jakiś gniewny, byli na niego zasmuceni. I przypomniały mi się właśnie takie dwie sytuacje z Biblii. Jedna to jest i druga doskonale znana. Pierwsza jest, pamiętamy na pewno historię męża Bożego Józefa. Kiedy on pośrodku tych braci, 11 braci miał, był najmłodszy. I kiedy ojciec i matka właśnie, tak jak jest napisane, bardzo miłowali Józefa, bo on przyszedł na starość, najmłodszy był. I tam wyszło też takie ciekawe, że Pan mu pokazuje pewne widzenia, pewne obrazy mu pokazuje. I on Wydaje mi się, że też w tej takiej naiwności idzie i dzieli się z tymi braćmi. Słuchajcie, widziałem snopy, wiązałem snop, a oto nagle 11 snopów obeszło mój i zaczęło oddawać pokłony. I później tak było, wiemy, z tymi gwiazdami, ze słońcem, z księżycem, wskazując tutaj na matkę, na ojca Jakuba. I było to bardzo dziwne. Jego bracia zaczęli się gniewać, nienawidzić wręcz Józefa. I znamy tą sytuację, jak Pan Bóg i też w tym wszystkim pokierował, zachował Józefa. Ja może nie będę rozwijał tego wątku. I z jednej strony widać, że kiedy człowiek, tak jak w przypadku Dawida, tak jak w przypadku Józefa i tak jak przede wszystkim w przypadku Pana Jezusa, kiedy jest opisane, tylko może zacytuję jeden fragment. To może nie będę go cytował, bo widzę, że pomyliło mi się wersetami, ale ja myślę, że jest to doskonale znane z Dziejów Apostolskich, gdzie jest opisane, że między innymi właśnie o tej sytuacji, kiedy Pan Jezus, objawiając swoją moc w swoim mieście rodzinnym, wiemy, że jest napisane, że jego bracia nie uwierzyli w Jezusa. Mając może, może jakieś różne dziwne opory, może znając Pana Jezusa z lat dziecinnych, i w każdym bądź razie wiemy, że jego bracia, ci najbliżsi z jego otoczenia, oni właśnie nie uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa. Ale przyszedł również ten moment, tak jak i w przypadku Dawida, za życia Dawida, że kiedy Pan Jezus umarł, wiemy, że kiedy apostołowie spotkali się na modlitwie, to jest na początku w Dziejach Apostolskich, to tam czytamy, że oprócz tych apostołów była również matka i również właśnie ci jego bracia. Oni również tam się spotykali i tam jest takie wspaniałe słowa, gdzie właśnie w tej jednomyślności trwali przed obliczem Bożym. I życie Dawida pokazuje, że jego nastawienie takie pełne otwartości, pełne takiej prawdziwej miłości. Dlatego, że on nie powiedział do nich, odejdźcie, byliście może przeciwko mnie, źle o mnie mówiliście, myśleliście. Ale on przyjmuje ich. Więcej. I tutaj jest w drugim wierszu. I zgromadzili się wokół niego wszyscy, ludzie uciśnieni i wszyscy zadłużeni oraz wszyscy rozgoryczeni. A on został ich przywódcą. Tak znalazło się przy nim około 400 mężów. Widzimy różnych ludzi, zmęczonych, strudzonych, którzy przyszli do Dawida. Tutaj jest również użyte sformułowanie, że przyszli również zadłużeni. Ja myślę, że to jest też oczywiste, że charakterystyką różnych królów, a przede wszystkim tych złych, było to, że oni wprowadzali podatki różnego rodzaju. Wprowadzali różnego rodzaju opłaty, nie tylko na przybyszów, ale również i na mieszkańców danego kraju. I tu widzimy właśnie ludzie zadłużeni, rozgoryczeni, może tym, co Saul robi w kraju. I ci wszyscy ludzie przychodzą do Dawida. I zacząłem się zastanawiać, dlaczego oni przyszli? Dlaczego akurat do Dawida? Co było w nim takiego szczególnego? Co było w nim takiego charakterystycznego? Bo nie był to człowiek buntownik. Ja myślę, że mamy te obrazy, może jakieś manifestacje, gdzie tam jeden człowiek, który potrafi może dobrze mówić, gdzieś tam zachęca innych ludzi i oni wychodzą, manifestują, tam protestują i tak dalej. Ja myślę, że nie to spowodowało, że ci ludzie przyszli, dlatego że oni widzieli w Dawidzie jakiegoś może kolejnego buntownika, jakiegoś protestującego, może się przyłączymy, będzie ciekawie. Ale widać, że oni przyszli z smutnym sercem, oczekując właśnie pocieszenia. Mając też z drugiej strony tą świadomość, że to jest Boży pomazaniec. Ja myślę, że ci bracia między innymi dlatego przyszli też, bo wiemy, że kiedy Dawid został namaszczony na króla, to działo się to w jego domu. I ci bracia, ta rodzina, oni na pewno to widzieli. Ten moment, kiedy Dawid zostaje namaszczony na króla. I właśnie w smutnych chwilach, w chwilach może doświadczeń, uciśnienia, oni przypomnieli może sobie o tym wydarzeniu, że to Bóg wybrał Dawida jako nie tylko króla, ale przede wszystkim jako Bożego pomazańca. I tu widzimy, że ci ludzie przychodzą do Dawida. I czytamy dalej w trzecim wersecie opis. Ruszył tedy stamtąd Dawid do Mispy Moabskiej i rzekł do króla Moabu: niechże wolno będzie mojemu ojcu i mojej matce zamieszkać u was, dopóki się nie dowiem, co Bóg uczyni ze mną. I umieścił ich u króla Moabskiego i mieszkali u niego przez cały czas, dopóki Dawid był w tej warowni. To jest kolejny wspaniały i piękny opis zachowania Dawida. Wiemy, że Dawid jest w jaskini Adulam i wyrusza do Mispy Moabskiej. Specjalnie przeczytałem ten szósty werset, żeby pokazać nam na reakcję Saula. Saul nie dał sobie spokoju z Dawidem, ale cały czas oczekiwał i wysłuchiwał, gdzie jest Dawid, gdzie się ukrywa. I w tym szóstym jest opisane, że a gdy Saul usłyszał, iż Dawid ujawnił się wraz z ludźmi. I do czego zmierzam? Ja bym chciał, żebyśmy sobie, bracia i siostry, wyobrazili Dawid mający problemy, uciekający przed Saulem, zostający opuszczony, praktycznie sam, a mimo wszystko on nie myśli tylko o sobie samym. I to jest to piękne, że on myśli o swojej mamie, myśli o swoim tacie, żeby zapewnić im ochronę. Nie tyle, że sobie, ale on myśli o swoich bliskich, o swoich rodzicach. Mając świadomość, że kiedy wyjdzie z tej jaskini, on się ujawni. Mając i będąc wręcz pewny, że Saul się dowie, że on udał się do Mispy Moabskiej. I ja bym chciał, żebyśmy sobie również wyobrazili, że te odległości między jaskinią Adullam, tam gdzie on był, i tam gdzie się udał do tej Mispy Moabskiej, to jest około 100 kilometrów. Piechotą. To jest szmat drogi i on idzie ryzykując swoim życiem tylko po to, żeby zapytać się króla Moabskiego, czy da schronienie dla jego rodziców. Ja myślę, że jest to sposób praktyczny i taki życiowy pokazane właśnie troska. Troska o tych najbliższych. O mamę, o tatę. Ja myślę, że rodzice byli z niego dumni i mogli powiedzieć, że to jest nasz kochany syn. Nasze kochane dziecko, które troszczy się o swoich rodziców. I kiedy sobie rozmyślałem i próbowałem jakoś sposób sobie wyobrazić te wydarzenia, jak oni udają się w podróż, przypomniały mi się pewne słowa apostoła Pawła, ja tylko może je odczytam, one są znane nam wszystkim. Tam co prawda jest nauka o wdowach, ale tam jest użyte takie słowa apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza, w piątym rozdziale. I ósmy werset. A jeśli kto o swoich, zwłaszcza o domowników, nie ma starania, ten zapra się wiary i jest gorszy od niewierzącego. To są bardzo mocne słowa. Pismo Święte właśnie pokazuje, że ta troska od najbliższych, o moje rodzeństwo i moich rodziców, jest nie tylko może wynika z mojego stosunku do nich, ale wręcz widzimy, że jest to miłe w oczach Boga. I ten, który to nie czyni, on zapra się wiary. To są bardzo mocne słowa. I na przykładzie Dawida widzimy, jak on w praktyczny sposób dba o swoich domowników. Dba o swoją mamę, o swoją tatę, o swoich braci. I kiedy czytamy dalej, już może ku końcu, lecz prorok Gad rzekł do Dawida: nie pozostawaj w warowni. Dawidowi nie było dane pozostać tam, pod tym schronieniem. I czytamy dalej, w tym piątym wersecie: wyrusz, a udaj się do ziemi judzkiej. I wyruszył Dawid i przybył do Jeer-Heret. I tymi słowami chciałem zakończyć, bracia i siostry, pokazując, że tak naprawdę Dawid idzie w nieznane. On nie wie, co go spotka. On nie wie, co za moment nastąpi. I widać też to jego zachowanie, to jego nastawienie. On nie buntował się do Boga. Boże, dlaczego ja muszę znowu iść gdzieś tam daleko. Tu jest mi dobrze, tu jest mi bezpiecznie. A Pan Bóg mówi do niego: idź, znowu udaj się dziesiątki kilometrów. Ziemia judzka to jest praktycznie tam, skąd przyszedł. Bo jaskinia Adulam między innymi też się znajduje w krainie judzkiej. I to jest kolejne dziesiątki kilometrów. On idzie w nieznane, w niebezpieczeństwie. Ale nie widać, żeby on się tym wszystkim przejmował. Na pewno niejednokrotnie było mu smutno, jako człowiekowi. Ale wielokrotne Boże Słowo wydaje świadectwo, że on ufał Panu Bogu. Że cokolwiek go spotka, on w tym wszystkim ufał Panu Bogu. On wierzył, że Pan Bóg go ochroni, zatroszy się o niego. I kończąc, chciałem przeczytać takie słowa z listu do Filipian może, troszeczkę nawiązujące do tej ostatniej myśli. List do Filipian, 3 rozdział. I może 2 wersety. 13 i 14 werset. 3 listu do Filipian, 1270. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię. Zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną. Słowa niesamowicie charakterystyczne dla tego wydarzenia Dawida. Zapominam o tym, co za mną, a idę w kierunku, idę do przodu. Co przede mną, tak naprawdę nie wiem, co mnie spotka. Nie wiem, co jeszcze doświadczę, ale mam pewność, że Pan Bóg mnie prowadzi. I ten cel, do którego zostałem ja i ty, bracie i siostro, powołany, poprzez już tą wspomnianą ofiarę Jezusa Chrystusa, która ma moc i mnie, i ciebie zaprowadzić do nagrody w górze. Amen.
Zwróć swój wzrok na Jezusa. Pieśń numer 469.